z biznesu do słuchania.
Pracownicy Siemensa wierzą, że jeśli dostosują się do nowej sytuacji, nauczą się w niej funkcjonować, znajdować klientów, zmienią profil, ich firma sobie poradzi. Okej. A jak poradzą sobie ludzie? Uznałam, że najwięcej Polaków pracuje zdalnie w sektorze usług biznesowych, w którym zatrudnionych jest w Polsce 310 tysięcy osób. Dlatego porozmawiałam z Anną Berczyńską, dyrektor zarządzającą i członkiem zarządu Schaeffler Global Services Europe i wiceprezes Rady Strategicznej ABSL do spraw talentów. Zaczęłam od pytania, czy w tym sektorze dużo jest osób, które od zawsze pracowały zdalnie.
Tak, jak najbardziej. Trudno podać wprawdzie konkretne liczby, ponieważ praca zdalna do tej pory była takim głównie dodatkiem do formy pracy w biurze, pewną formą ułatwienia i elastyczności dla pracowników. Natomiast z pewnością w każdej z firm w naszym sektorze wprowadzono tak zwany home office, czyli od 1 do 3 dni pracy zdalnej w tygodniu, czy też w miesiącu, w zależności od charakteru zadań. I firmy w naszym sektorze wypracowały swoją praktykę opartą na tym trendzie już od wielu lat, natomiast na pewno ta praktyka jest weryfikowana przez rzeczywistość związaną z koronawirusem obecnie.
Czyli zamiast 2-3 dni w tygodniu mamy 5 dni w tygodniu.
Tak, obecnie większość centrów w naszym sektorze pracuje w 100% w formie zdalnej.
Jak się współpracuje z takimi osobami, które są w domu?
Z pewnością te osoby, które już mają taką praktykę i pracowały w trybie zdalnym od 1 do 3 dni, powiedzmy czasami lub zawsze, mają większą łatwość przejściu na ten tryb pracy. Po pierwsze, znają doskonale narzędzia, co znacznie ułatwia raportowanie pracy i daje też wiedzę czy też praktykę, jak sobie organizować dzień. Dla osób, dla których jest to nowa rzeczywistość, na pewno trzeba się bardzo mocno przestawić na to, żeby ustawić sobie pewną rutynę dnia. I to, że praca z domu ma również pewne minusy związane z innymi domownikami przebywającymi w obecnym czasie. Mówię tutaj o dzieciach w szczególności, więc dużo się dzieje w tle. I początki pewnie są też trudne ze względu na dostosowanie się do sprzętu, do nowych form połączenia, nowych aplikacji, natomiast pracownicy naszego sektora są na pewno bardzo płynni w korzystaniu z tych udogodnień.
A czy z takimi pracownikami, którzy są w domu, trzeba się codziennie kontaktować przez telefon, robić wideokonferencje?
Tak. Po pierwsze, wideokonferencje na pewno dają poczucie bliskości, zespołowości, przynależności i to na pewno jest bardzo istotne. I mówię tutaj o wideokonferencjach nie tylko takich, na których omawiamy plan działania, zadania, ale też bardzo często i tutaj ostatnio wymieniamy się doświadczeniami między firmami w sektorze. Wirtualna kawa, wirtualny drink, zajęcia ze stretchingu, więc tak na pewno kontakt powinien być codzienny. Oczywiście zależy to od stanowiska, ilości zadań. Na pewno te spotkania powinny być częstsze, ale krótsze, tak aby nie wywierały negatywnego wpływu na natłok pracy, zadań i żeby nie wiązały się tylko z raportowaniem statusu, z taką kontrolą, nadmierną kontrolą, która przysporzyłaby jeszcze więcej stresu związanego z sytuacją, w której się znaleźliśmy.
Ale ten wirtualny drink to rozumiem, że dopiero wieczorem?
Najczęściej tak.
A jak organizować wideokonferencję? Bo tak sobie wyobrażam, że można ją zrobić na kilkanaście osób, ale jak tych osób jest, nie wiem, 100, 200, kilkaset w takim dużym centrum usług, to chyba to jest trudne.
Tak, najczęściej korzystamy z narzędzi, które mamy ogólnie, globalnie przyjęte w danej organizacji i takie wideokonferencje powiedzmy do 250 osób mogą się odbywać. Zazwyczaj są prowadzone przez lidera i kilku zaproszonych wcześniej gości według zaplanowanej agendy. W mniejszych grupach oczywiście te wideokonferencje mogą być bardziej spontaniczne, chociażby procesy rekrutacyjne bardzo dobrze jest prowadzić w formie wideopołączenia. Natomiast jeżeli mówimy o większych grupach, przyjęliśmy praktykę w firmach w sektorze, że po prostu stosujemy nagrania. Krótkie wiadomości, krótki message tak zwany, który trafia do wszystkich pracowników w tym samym czasie.
A jak często Państwo coś takiego robicie u Państwa w firmie?
W tej sytuacji związanej z koronawirusem takie nagrania dla większego grona pracowników, dla całych dużych zespołów co do zasady robione są raz w tygodniu, tak aby dać pracownikom poczucie bezpieczeństwa, kontroli nad sytuacją i zapewnić przepływ informacji z top managementu do każdego z pracowników. Natomiast te w mniejszych gronach prowadzone są kilka razy dziennie nawet.
Mhm. A czy ma Pani takie poczucie, że, bo to jest jednak co innego pracować zdalnie z domu 2-3 razy w tygodniu, co innego być zamkniętym w domu przez kilka tygodni. Więc czy myśli Pani, że pracownicy będą potrzebowali pomocy psychologicznej? Bo to jest na tyle nowa i niesłychana sytuacja, że może nie wszyscy będą sobie potrafili z tym poradzić.
Tak, myślę, że ta sytuacja wywiera ogromny wpływ na nasze samopoczucie, na atmosferę, szczególnie jeśli mówimy również o tym, że musimy wykonywać tak zwany multitasking, czyli podczas pracy odbywają się zajęcia online dla dzieci. Wieczorami oglądamy wiadomości, które mają pozytywny wydźwięk, tak? Bo wiążą się ze wzrostem zachorowań przede wszystkim, więc nie jest to łatwe. Zmuszeni jesteśmy pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi, cały czas trzymać fason, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych negatywnych informacji i filtrowanie ich. Oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna, czy i kiedy taka pomoc, wsparcie o charakterze psychologicznym będzie potrzebne, więc myślę, że początkowo wszelkie te formy kontaktu, wideo, częstsze spotkania, ta wirtualna kawa wystarczy. Natomiast w dłuższej perspektywie ciężko przewidzieć, na jaką skalę ta pomoc psychologiczna będzie potrzebna i jako przedstawiciele sektora na pewno zaczęliśmy już o tym rozmawiać, natomiast jeszcze nie przewidzieliśmy, w jaki sposób moglibyśmy wspomóc naszych pracowników.
Czyli rozumiem, że jeszcze nie ma takich przypadków, tak? Nie ma jeszcze potrzeby takiej pomocy?
Nie, jeszcze się nie pojawiły, natomiast na pewno potrzebne jest takie rozluźnienie i danie poczucia wsparcia, empatii, dobrego słuchania. To tak, to już jakby adresujemy na co dzień ze strony kadry zarządzającej.
A co jest największym wyzwaniem przy pracy z domu?
Na pewno połączenie obowiązków domowych i wprowadzenie rutyny dnia, tak aby nie mieć poczucia, że czas przelewa nam się przez ręce i nie jesteśmy w stanie wyłapać momentu, że siadając przy komputerze rano, nagle patrzymy na zegarek i robi się godzina 16:17. Na pewno też typowe wyzwania dotyczące pracy zdalnej. Komunikat, który dostajemy, może być przez nas inaczej zinterpretowany niż intencja osoby go nadającej. Jest to coś nowego, więc na pewno największym wyzwaniem jest moim zdaniem komunikacja i multitasking.
A dlaczego Pani powiedziała, że komunikat może być źle zrozumiany? Bo nie rozmawiamy twarzą w twarz tylko przez komunikator na przykład, czy maila?
Dokładnie. Brakuje nam fizycznego kontaktu, widzenia drugiej osoby, mowy ciała. Często też mówiąc coś, mamy po drugiej stronie ciszę, czekamy dopiero na moment, kiedy druga osoba odpowie na to, o czym rozmawiamy, więc ten brak fizycznego kontaktu i widzenia face to face powoduje, że rzeczywiście ten komunikat może być interpretowany dość literalnie.
A mówiła Pani o rutynie, że trzeba taką przyjąć rutynę. To jak to powinno wyglądać?
Różne są sposoby, w zależności od charakteru pracy. Na pewno trzeba ustalić sobie plan dnia, czyli zacząć dzień od podsumowania tego, co mamy do zrobienia. Wiele firm wprowadza 15-30-minutowe spotkania zespołowe, czyli pracownicy tworzący zespół, menadżer. Ustalamy, w jaki sposób się będziemy komunikować, jaki jest plan zadań do wykonania, co dzisiaj dowieziemy danego dnia, co musimy zaraportować. Zamykamy dzień klamrą oczywiście, albo wirtualną kawą, albo mailowym podsumowaniem. Tak, żeby to zaufanie i taka wydajność była zachowana, bo oczywiście jedna strona to jest poczucie takiego fizycznego, może nie kontaktu, ale wirtualnego kontaktu, bycia członkiem zespołu, bycie zaopiekowanym, ale z drugiej strony firma jako organizacja też przeżywa trudne dni i żeby móc zapewnić też tą taką kontrolę nad sytuacją, nad ilością wykonanych zadań, efektywnością, również musimy to umieć zaraportować i zarządzić oczekiwaniami naszych szefów, w związku z tym zamknięcie dnia takim podsumowaniem jest jak najbardziej wskazane i wiele firm to stosuje.
A co jeśli pracownikom bardzo spodoba się taka praca z domu i nikt nie będzie chciał wracać do biura? Wyobraża sobie Pani taką sytuację, że za parę miesięcy sytuacja już wraca do normy. Można by wrócić do biura, ale wszyscy stwierdzają, że w sumie dobrze im się pracuje z domu i woleliby, tak, żeby tak zostało.
Jasne, że wyobrażamy sobie. Już dzisiaj rozmawiamy o tym, że nastąpi tak zwana kulturowa zmiana i podejście do pracy dalej. Też sytuacja związana z koronawirusem na pewno nie pozwoli nam wrócić wrócić w 100% wszyscy w tym samym czasie do pracy w biurze. I na pewno będzie się to odbywać etapami. I pracownicy z jednej strony przyzwyczają się do pracy z domu więcej niż 1-3 dni w tygodniu czy w miesiącu. Natomiast na pewno, mówiąc tutaj o tej zmianie kulturowej, na pewno będą bardziej doceniać pojawianie się w biurze i to taką integralność, poczucie bycia członkiem zespołu, więc na pewno nie będzie tak, że biura opustoszeją. Zakładamy, że właśnie zmieni się sposób komunikacji zespołowej, że będziemy przychodzić i tak zwany desk sharing jako nowy model korzystania z stanowisk w biurze będzie na pewno bardziej wykorzystany i bardziej pozytywnie pracownicy będą patrzeć na to, że nie mają przynależności do danego biurka, bo przychodzą wtedy, kiedy jako zespół taką decyzję wspólnie podejmą. Więc będą plusy i minusy tej sytuacji i na pewno tak zwana zmiana kulturowa, zmiana podejścia.
A czy trzeba by coś zmienić w polskim prawie, żeby taka praca zdalna mogła być wprowadzona na szerszą skalę? Coś teraz przeszkadza w tym, żeby tak się działo?
To jest bardzo dobre pytanie. Obecne regulacje prawne dotyczące pracy z domu właściwie nie precyzują, czy taka możliwość istnieje. Precyzują formę telepracy, natomiast praca na tak zwanym home office nie jest doprecyzowana w polskich przepisach i wzbudza wątpliwości, między innymi co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu, odpowiedzialności za sprzęt, a także wypadków w miejscu pracy, więc myślę, że ta sytuacja spowodowana, że dzisiaj wszyscy pracujemy w formie mobilnej, spowoduje, że przepisy ulegną zmianie w skali makroekonomicznej i docelowo nastąpi poprawa tego stanu dla zarówno pracowników i rodzin i ogólnego uelastycznienia przepisów.
A czy w innych krajach praca zdalna jest jakoś lepiej uregulowana?
Tak, z pewnością można za dobry przykład podać Stany Zjednoczone. Tam już od dawno słyszało się o pracy w formie home office'u, o hot deskach czy desk sharingu, gdzie pracownicy właściwie na chwilkę przychodzili załatwiać swoje sprawy, a resztę dnia pracowali z innych miejsc, czy kolokwialnie mówiąc zganiali po spotkaniach. Także mamy dobre punkty odniesienia i za taki najlepszy przykład wskazałabym Stany Zjednoczone.
Czyli myślę, że jak już będziemy mieli setną poprawkę do tarczy antykryzysowej, to wejdą w niej może przepisy dotyczące pracy zdalnej. Na razie trzeba się zająć innymi, pewnie bardziej bieżącymi rzeczami, jak pomaganie firmom, żeby przetrwały ten trudny czas. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani Anna Berczyńska, dyrektor zarządzająca Schaeffler Global Services Europe.
Dziękuję bardzo.